Radio Gdańsk, 28 minut pozostało do godziny 11. Prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty przy bramie numer 2 Stoczni Gdańskiej. To w tej chwili się dzieje przy placu Solidarności, a w Radiu Gdańsk audycja Ludzie i Pieniądze, a gośćmi są Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.
Dzień dobry.
I Stanisław Szultka, ekonomista.
Dzień dobry.
Porozmawiajmy o lokalnych hitach eksportowych. Rzeczpospolita napisała, że Polska systematycznie zwiększa wpływy z eksportu. W pierwszym półroczu tego roku to niemal 100 miliardów euro. W dużej mierze jest to możliwe dzięki lokalnym specjalizacjom eksportowym, specjalnościom eksportowym, szybko podbijającym zagraniczne rynki. Łódź to oczywiście tekstylia, owoce i warzywa na Lubelszczyźnie, maszyny dla rolnictwa na Podlasiu, a na Pomorzu przebijają się także inne specjalności. Na Pomorzu jest to przemysł rybny, ale region może się też pochwalić wysokim na tle kraju udziałem sprzedaży internetowej w eksporcie. Gdy spojrzałem na mapę i zobaczyłem rzeczywiście te specjalności eksportowe i u nas w Pomorskiej, że e-handel jest tym hitem eksportowym, to się zdziwiłem. Nie wiem, jak pan Adam Protasiuk.
No, my również się pewnie mocno zdziwiliśmy i bardzo trudno było nam rozszyfrować, co tak naprawdę autorzy tego artykułu mieli na myśli, tak go właśnie prezentując, bo oczywiście handel w rozumieniu takim tradycyjnym na pewno nie jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o eksport, tym bardziej, że jest to raczej sposób dystrybucji towarów, a nie konkretne towary, więc tutaj jest to jakieś...
No, ale to chyba można już liczyć, bo to są usługi. Usługi warto liczyć, tak? To jasne, że to nie jest produkcja, to nie jest namacalny jakiś towar, ale to jest jednak dział gospodarki znaczący.
Znaczy na pewno się dynamicznie w województwie pomorskim rozwijający i to bez dwóch zdań na pewno... Ilość podmiotów zaangażowanych w IT w tej chwili w województwie pomorskim stale rośnie, stąd też problem przedsiębiorców w pozyskiwaniu na przykład informatyków, programistów, bo tutaj drenaż rynku jest w tym momencie wysoki, tak. Ale czy to jest akurat dzisiaj ta branża, która dominuje? Jeżeli się umówimy, że potraktujemy handel jako dziedzinę gospodarki rozdrobnionych produktów, segmentów rynku produktów różnego rodzaju usług, to na pewno tak, bo województwo pomorskie ma tą właśnie cechę, że jednak jest rozdrobnione. My to widzimy jako Regionalne Izby Gospodarcze Pomorza, współpracując z Agencją Rozwoju Pomorza przy realizacji projektu Broker Eksportu, gdzie nasi zatrudnieni przez nas brokerzy audytują dzisiaj firmy i badają potencjał eksportowy tych przedsiębiorstw. I tutaj widzimy właśnie taką z naszej strony bardzo korzystną tendencję, że ta branża, że ten przemysł jest bardzo rozdrobniony u nas. I to nie jest tak, jak jest powiedzmy Warmia i Mazury, że to wszystko stoi na meblach i nie daj Boże coś się stanie w tym przemyśle meblowym, IKEA przestanie, zmieni swoje podejście i zmieni politykę.
Ale to też nie tylko chyba IKEA, bo tam głównie do Niemiec są te meble eksportowane.
Również, natomiast to jest bardzo niebezpieczne. Już były takie w dziejach Polski takie sytuacje, że całe branże miały przez
postawione
to problemy.
Postawione na jeden model gospodarki.
Tak, więc my zawsze jako Izba podkreślamy, że różnorodność ma swoje korzyści. Oczywiście możemy się specjalizować i dynamicznie rozwijać pewne segmenty, ale nie możemy zapominać również o tym rozdrobnieniu i to rozdrobnienie wydaje mi się jest tutaj prezentowane właśnie poprzez ten wskaźnik.
I to rozdrobnienie jest korzystne.
Oczywiście.
W pana ocenie. Stanisław Szultka.
Znaczy, trochę tutaj żartowaliśmy oczywiście przed audycją jakby z tego rankingu, bo ja myślę, że to jest takie proste przedstawienie danych statystycznych bez jakiejś takiej refleksji interpretacyjnej tego, bo jeżeli się spojrzy na jakby realnie na gospodarkę i też wie, co się interpretuje, to jednak cały czas na Pomorzu szeroko rozumiana gospodarka morska, przemysł stoczniowy, mimo wszystko, jeżeli chodzi o eksport, ma ten jednak dużo większy udział niż tamte 2,9% przy tak zwanym e-handlu, więc na pewno tutaj cały czas jednak jest silniejszy. Tym bardziej, że Pomorskie, jak Pomorskie, można powiedzieć, tutaj powinniśmy nawet się trochę cieszyć, bo to jednak nowoczesne i dobrze pozycjonuje, a w przypadku województwa mazowieckiego, no to jest to są
warzywa i owoce,
więc to się jakby pokazuje też jakby o wiarygodności jakby tego rankingu. Natomiast to, co jest moim zdaniem rzeczywiście tutaj prezes Potasiuk jakby o tym wspominał. Znaczy tak naprawdę ten największy udział danego powiedzmy produktu czy usługi w przypadku Pomorskiego czy w przypadku nawet Mazowieckiego to jest z rzędu tam 2, coś.
Niecałe
3%. A w przypadku słabszych województw to widać, że ta monokultura czy ta jest rzeczywiście zwanie silniejsza w przypadku.
No dobrze, to właśnie to chciałbym, pokaże, żebyśmy, tak. o to chciałbym zapytać, bo o tym powiedział prezes Protasiuk, bo wspomniał o tym warmińsko-mazurskim i meblami. Tam ponad 10% eksportu to są meble, tak? Znaczy tego, co zyskujemy z mebli. U nas tym największą pozycją, która jest wskazywana w tym raporcie, to te niecałe 3% to jest ten e-handel. To dobrze świadczy, tak? Tak uzgodniliśmy z prezesem Protasiukiem, że to dobrze świadczy. To rozdrobnienie w tym sensie, nie rozdrobnienie rozumiane dobrze. To znaczy, że mamy wiele gawęzi, które są hitami eksportowymi.
Znaczy, to świadczy o tym, że mamy bardziej zdywersyfikowaną gospodarkę i rzeczywiście więcej różnych branż produktów, usług jest eksportowane i nie ma tak silnej dominacji jednego. W szczególności jeszcze, bo to można powiedzieć, że jeżeli są wyraźne specjalizacje na poziomie regionalnym, to niekoniecznie musi być źle, ale jeżeli spojrzymy na to, że w przypadku warmińsko-mazurskiego to są meble, gdzie tak naprawdę tym czynnikiem konkurencyjności w przypadku polskich mebli jest jednak relatywnie tańsza siła robocza, no to jednak nie świadczy o pozytywnie i o konkurencyjności tych gospodarek i w szczególności jeszcze w perspektywie rozwoju. To już mimo wszystko lepszy jest jakby ten e-handel, który pokazuje jednak, że na wyższą wartość dodaną w tym obszarze, bo na pewno ona jest wyższa.
Ale to też świadczy o to i to też ma swoje potwierdzenie w różnego rodzaju rankingach o operatywności mieszkańców województwa Pomorskiego, że społeczeństwo województwa pomorskiego jest bardzo otwarte, przedsiębiorcy są bardzo operatywni i elastyczni. To jest właśnie dowód też na to, że tutaj naprawdę dobrze rozbija się biznes.
A panie prezesie, gdybyśmy mogli wskazać, bo pan wspomniał o tym wsparciu dla eksporterów, co by pan dodał, oprócz tego przemysłu rybnego i tego handlu, jako nasze specjalności eksportowe na Pomorzu?
Znaczy, no specjalności są takie, jakie wiemy, tak? Natomiast jeżeli chodzi o wsparcie, to wspierać powinniśmy tych, którzy tego wsparcia potrzebują, czyli na pewno nie potrzebują wsparcia eksporterzy typu stocznie, powiedzmy Lotos i tego typu podmioty. Mm-hmm. Bardziej należy koncentrować się na tych podmiotach, które tak naprawdę mają naturalny potencjał już eksportowy, ponieważ ich pozycja biznesowa, rynkowa jest już ukształtowana.
Jakie to są dziedziny?
Nie mają w sobie tego elementu podjęcia decyzji o podjęciu eksportu. Tak? I tutaj my widzimy lukę i tutaj należy koncentrować się, jeśli chodzi o lokowanie wsparcia. A jakie to są dziedziny? To są bardzo różne dziedziny. To naprawdę jak nasi audytorzy poszli w teren, to sami jesteśmy zaskoczeni różnego rodzaju branżami, które są u nas, że firmy mają tak silną pozycję, czy to z branży motoryzacyjnej, czy z branży również meblowej, co się okazuje, ale przetwórstwa różnego segmentu rolno-spożywczego, całego szeroko zaawansowanych technologii. To są naprawdę już firmy, które mają swoją pozycję na rynku, ale część z tych firm niestety z jakichś tam względów, najczęściej braku strategii sukcesji, wydaje mi się, czyli takiego, bo to są firmy tradycyjnie jakoś tam rodzinne najczęściej i one gdzieś się zatrzymują na pewnym poziomie rozwoju, ponieważ właściciel jest już określonym wieku, nie ma już tej dynamiki rozwoju, nie ma sukcesora naturalnego, który by ten jego biznes ciągnął dalej do przodu. I tutaj widzimy jedną z takich barier, która powoduje, że ten eksport mógłby być jeszcze lepszy.
Że jak się kręci, to niech się kręci tak, dalej, na poziomie, ale nie mam potrzeby rozwijania na większą skalę,
presji,
tak?
Tak jest.
Tego Stanisław Szulka jeszcze?
Ja powiem tylko, znaczy, że tak naprawdę mówimy o wsparciu to wsparcie nie zawsze musi mieć wymiar jakby takiego finansowy do finansowania, a raczej ja bym powiedział trochę być może otwierania drzwi, przecierania szlaków, w szczególności na rynki azjatyckie chociażby, gdzie jednak tam te pierwsze relacje muszą być budowane często przez administrację, bo wtedy one są jakby bardziej wiarygodne, a tam na przykład chociażby w Chin to większe większe znaczenie, bo chociażby jubilerstwo, czy z Bursztynu, czy z innych, jakby czasami takie nie być może
na pierwszy rzut oka. Obecni, także to...
Nie jesteśmy, ja tylko mówię o tym, że w różnych rynkach jakby ten główny produkt jakby może być inny. Gdzieś to są jakby przemysłu stoczniowego, gdzieś to właśnie jest jubilerstwo, czy przemysł odzieżowy, bo też gdzieś tutaj cały czas jest na Pomorzu. I tak naprawdę ważniejsza chyba jest trochę taka promocja też tych, widoczność jakby tych kluczowych specjalizacji i jakby mówię, pomoc w nawiązywaniu, w budowaniu relacji często jakby też politycznych, tak, przecieranie szlaków w regionie. To się gdzieś tam powoli oczywiście dzieje, ale też nigdy, że tak powiem, w tym akurat obszarze nigdy dość działań.
A te nasze eksportowe specjalizacje, jakie pan by oprócz tych ryb i tego e-handlu jeszcze wskazał?
Inaczej, na pewno to jest, mówię, szeroko rozumiana gospodarka morska. To jest też, ja myślę, że tutaj stąd może być trochę też ten handel, bo to jest jednak szeroko rozumiana logistyka i usługi jakby w tym obszarze. I gdzieś, i to nie jest tylko taka, ja bym powiedział, detaliczna handel czy usługa, ale rzeczywiście właśnie bardziej masowa, hurtowa, ale też oczywiście wyroby przemysłu metalowego, różnego rodzaju jakby w to wchodzą okna. No, jest szereg takich, powiedziałbym, mniej chemiczny, farmaceutyczny, wiadomo, mamy dużego producenta mimo wszystko. Kosmetyczny też ten. Ale te rynki notabene są akurat w tym drugim, ostatnim przypadkach są bardziej na wschodzie. One są różne w różnych jakby produktach.
Właśnie, wspomniał pan o kierunkach i to jest chyba niezwykle ważny wątek, kierunki eksportowe, bo tradycyjnie nadal Niemcy są tym głównym naszym partnerem handlowym. Tam udział chyba 27% wynosi tego eksportu naszego, to jest kierowane do Niemiec. Oczywiście te województwa ościenne ze wschodniej Polski to jest w dużej mierze Ukraina czy Białoruś, a w przypadku pomorskiego pan mówił o otwieraniu się na Azję.
Nie, ja mówię o tym, że w zasadzie w różnych grupach produktów te rynki są
mogą być inne.
Bardzo różne. Są tak? Inne. W przypadku chociażby farmaceutyków czy kosmetyków, to jednak jest bardziej wschód niż zachód, dlatego że tam w jakimś sensie
inne
są silne
marki. Są,
tak, dokładnie. I nie ma. Z kolei w przypadku chociażby okien, no to jest jednak zachód, bo tutaj też przewaga cenowa. Jeżeli chodzi o z kolei gospodarkę morską, statki, no to mimo wszystko Europa gdzieś tam dominuje, ale nie tylko, bo wiadomo, są armatorzy z różnych części świata, którzy kontraktują te. Jeżeli chodzi o Niemcy, jedno może być dosyć, ja mówię teraz bardziej o Polsce, nie tylko jakby pomorskim. No, my bardzo dużo eksportujemy do Niemiec, ale to jest bardzo często taki eksport poddostawczy. Znaczy, że my tam nie sprzedajemy, ale to, nie mówię, że to jest jakby źle, no, rzeczywistość jest różna, nie? I tak też funkcjonuje, ale to często jest jakby poddostawstwo dla bardzo silnych, konkurencyjnych koncernów, ale też średnich firm niemieckich, które produkują finalne wyroby. Znaczy, to jest dominujący udział w tym jest tego typu podwykonawczego eksportu niż jakby gotownych finalnych produktów na rynek niemiecki.
Prostym przykładem to jest wspomniany przez ciebie kwestia właśnie tych okien, bo Niemcy praktycznie wycofali się całkowicie z produkcji okien. Niemcy zamawiają okna w Polsce, natomiast tam przejęli segment montażu tych okien i tutaj na tym jak gdyby tworzą swój biznes. To jest taki przykład właśnie, że tych więzi kooperacyjnych bardzo już takich powiązanych.
Ale też przemyśle metalowym jakby szereg rzeczy.
No tak, części samochodowe i tak dalej. Natomiast to, co jeszcze chciałem dodać, to my bardzo ostrożnie podchodzimy do tych specjalizacji, bo tak dzisiaj mamy te inteligentne specjalizacje krajowe, wojewódzkie. One w sposób jakiś taki bardzo administracyjny ograniczają perspektywy działania. I my też mówimy właśnie to, co pan redaktor powiedział, czyli o tych kierunkach takich określonych, że administracja dąży do tego, żeby wyspecyfikować te kierunki ekspansji eksportowej i na nich się skoncentrować. Natomiast my się zawsze tego obawiamy, ponieważ...
Znaczy, czy rząd, albo inaczej, czy władze województwa, tak. czy władze kraju wiedzą lepiej
tak.
i jak zaplanować ten eksport, gdzie kierować gospodarkę?
Dodając jeszcze tą zmienność w segmencie gospodarki, tak. którą dzisiaj mamy do czynienia, bo ta zmienność dzisiaj jest przerażliwa.
Nie, to znaczy, może jedno zdanie.
Proszę bardzo.
uzupełnienia. Ja się z tym zgadzam. Jakby jestem daleki od tego, żeby powiedzieć, że władze publiczne, administracja, jakkolwiek rozumiana, czy to rządowa, czy samorządowa, jakby wie lepiej niż biznes, jakby w jakim kierunku się rozwijać. Ale jednak powiedziałbym, takie kluczowe specjalizacje regionalne danego regionu, one się tak łatwo nie zmieniają. Oczywiście wewnątrz tych specjalizacji zachodzi też zmiana jakby jakościowa, natomiast w przypadku pomorskiego, to jest morska energetyka, IT i powiedzmy farmaceutyczno, tam biotechnologiczno. I jeżeli się spojrzy i na udział zatrudnionych i wartość dodaną, no to rzeczywiście i powiązane jakby pewne sektory, które, bo na przykład metalowy dużo części jakby daje dla stoczniowego chociażby, nie? To są jakby to można powiedzieć, że te specjalizacje nie są jakby niewłaściwie jakby zdefiniowane. A one, te specjalizacje są potrzebne do tego, jeżeli mówimy o takiej promocji właśnie na poziomie regionalnym, że marszałek gdzieś jedzie, buduje relacje i mówi, to są moje, nie wiem, cztery priorytety, powiedzmy. Tak? Mm-hmm. On nie może pojechać i powiedzieć, że ja mam 32 priorytety, no bo to jest jakby niepoważne. Nie, nie można też jakby zaprezentować 32, więc na takim poziomie jednak trzeba jakoś sprzedawać też region w oku skończonej liczby, powiedzmy, specjalizacji produktów, jakkolwiek jakby to nazwiemy.
Mhm. Adam Protasiuk?
No, ja tutaj jestem bardziej ostrożny i boję się właśnie tego balansu, czyli gdzie jest ta granica, tak? Czyli kiedy możemy bezpiecznie jakby fokusować się na poszczególne branże, ponieważ jeżeli mówimy o tym, że stawiamy na jakieś branże, to co to znaczy? To znaczy, że chcemy je promować, że chcemy je w jakiś sposób wspierać, a co wtedy z innymi branżami? Więc to powinien być zachowany jakiś balans i jednak podejście takie...
A może te
takie...
branże będą takie będą taką lokomotywą, którą pociągną za sobą inne branże na te rynki.
No my reprezentujemy przedsiębiorców, tak? Czyli my mamy gamę wszystkich przedsiębiorców w swoich strukturach, a nie tylko wybranych. I my
macie kłopot.
Tak, dokładnie. I my musimy dbać o ich interesy również, a nie tylko wybrane grupy przedsiębiorców.
To prawda. Stanisław Szulka, Adam Protasiuk, ty goście audycji Ludzie i Pieniądze. Panowie, bo mówimy o takim ekspansji eksportowej, o tym, co jest naszą specjalizacją eksportową, ale jak czytam, od pewnego czasu są artykuły, pojawiają się artykuły, które mówią o tym, że jest zastój w inwestycjach. Wczoraj tutaj w audycji Ludzie i Pieniądze mówiłem o zastoju w inwestycjach spowodowanych w branżach energetycznej czy górniczej, głównie przez spółki Skarbu Państwa, więc wielkie przedsiębiorstwa, ale z tej dyskusji wynikło i także znalazłem artykuł, który potwierdza to, że rynek pracy stał się hamulcem wielu przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym. Na rynek pracy, czyli mała liczba pracowników. To, że brak pracowników, brak zdobycia nowych pracowników i przedsiębiorcy myślą, nie będę rozwijał swojego przedsiębiorstwa, po co mam kupować maszyny, bo i tak nie znajdę ludzi i zaczynają się obawy. Pan tak to diagnozuje, panie prezesie, także?
Znaczy zdecydowanie takim barometrem można powiedzieć, to jest podejście dzisiaj przedsiębiorców do środków unijnych, a korzystania z dotacji, że tutaj mamy do czynienia, to statystyki może jeszcze tego nie obrazują, natomiast mamy do czynienia ze zjawiskiem, że przedsiębiorcy nawet są w stanie wycofywać się dzisiaj z pozyskanych dotacji unijnych.
Aż tak?
Do tego stopnia, ponieważ z jednej strony są te obawy związane właśnie z to, co pan redaktor powiedział, z miejsca pracy, ale również sprawy innego rodzaju, czyli tutaj niestety polityka nasza krajowa, ale też jakie to ma odniesienie do polityki międzynarodowej. Tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju obawami, natomiast jeżeli chcielibyśmy się skoncentrować na temat problemów związanych z zatrudnieniem, to tak naprawdę dzisiaj trzeba powiedzieć, jest bardzo źle, natomiast prognozy są takie, że będzie jeszcze gorzej. I to, że dzisiaj mamy napływ siły roboczej z Ukrainy, to naprawdę nie jest w mojej ocenie rozwiązaniem, bo już widzimy, obserwujemy zjawiska negatywne z tym związane, że jednak to nie jest tak...
Znaczy rynek pracy z Ukrainy, z krajów wschodnich, to jest negatywnego, są negatywne jakieś aspekty tego?
Chciałem powiedzieć, że spodziewam spodziewaliśmy się, że to będzie bardziej prostsza asymilacja tych, jakby nie powiedzieć, naszych sąsiadów za wschodniej granicy na naszym rynku pracy.
Że łatwiej zastąpią naszych pracowników.
Tak, to nie jest tak. Doświadczenia dzisiaj pokazują, że jednak nawet mentalnie, bo my mówimy, że jesteśmy Słowianami i tak dalej, ale jednak fakt, że Ukraina była przez dłuższy czas pod bardziej ścisłym jakimś tam zaborem rosyjskim, fakt, że jednak ich podejście do pracy jest inne, powoduje to, że rzadko kiedy uda się pozyskać pracownika, który będzie pracownikiem samodzielnym.
Bardzo łatwo... o kwalifikacje bardziej.
I mentalność też. Mentalność też tutaj ma swoje granice, że Polak ma taką naturę bardziej swobody w podejściu do rozwiązywania problemów.
To może inaczej trzeba zorganizować pracę po prostu i tyle.
Ale dlatego wspomniałem, że to jest zdecydowanie trudniej asymilować, niż nam się to wstępnie wydawało. I dzisiaj mamy te sygnały, że wyślę powiedzmy pracownika z Ukrainy na budowę i ten pracownik przez dzień nic nie zrobił, bo się zastanawiał, jak do tego podejść.
Tak? Stanisław Szultka.
Po pierwsze, na tą rzeczywistość gospodarczą wpływa jakby więcej czynników niż jeden prosty, który kształtuje, więc to nie
prawda.
Jest
Ja tylko dobrze, że z tego raportu Work Service, tak, bo na niego się powołuje, tak, było tak, że do tej pory przedsiębiorcy wskazywali jako nie wiem, usprawiedliwienie, że inwestują, że zmienne przepisy prawa, niestabilność polityczną, że oni nie wiedzą, co będzie dalej, a w tej chwili to spadło gdzieś dalej, może na drugie, może na trzecie miejsce, a na pierwszym miejscu pojawiło się brak rąk do pracy.
Ja wiem, ale ja powiem tak, ja jestem trochę po wielu latach doświadczeń z badaniami różnego rodzaju, jestem trochę sceptyczny do takiego prostego interpretowania odpowiedzi
przedsiębiorców.
Bo często one są, ja wiem, jak też badania są przeprowadzane telefonicznie, bardzo szybko, mało czasu i często to, co jeżeli dzisiaj mówimy o rynku pracy, to się pierwsze jakby nasuwa i też jest jakby często ten. Fakt jest taki, że rzeczywiście są mniejsze inwestycje. I jeżeli porównamy jeszcze do tego, weźmiemy pod uwagę, że w 2016 roku znacząco spadły, a teraz my widzimy te dane, które w stosunku do tego 2016 i w wielu obszarach spadły. I to nie jest tylko górnictwo, ja sprawdziłem, bo to jest na przykład też gospodarka magazynowa, magazynowanie, to jest też w branży samochodowej, motoryzacyjnej, produkcja chyba napoi bodajże też znacząco spadła. Więc jakby szereg tych elementów, a tam, gdzie ona lekko wzrosła, nakłady inwestycyjne, no to one wzrosły w stosunku do 2016. Czyli można powiedzieć, że w stosunku do 2015 i tak jesteśmy jakby poniżej ten, tak, więc to jest na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o przyczyny i tutaj ta kwestia jakby deficytu pracowników, znaczy na pewno jest problem deficytu pracowników, ale on jest jakby powiedziałbym bardziej złożony. Znaczy w tym sensie, że po pierwsze, no bezrobocie jakby spada, ale tak naprawdę mamy też do czynienia z nie tylko z odpływem tych bezrobotnych do miejsc pracy, ale tak naprawdę wyrejestrowaniem z powodu dlatego, że nie wiem, nie podpisali listy odpowiednie, czy nie podjęli jakby działalności. Jeżeli się spojrzy, dlaczego GUS wyrejestrowuje jakby ten, to ta przyczyna z powodu podjęcia pracy jest zdecydowanie mniejszości niż jakby tego inne formalne kwestie, które... Znaczy, do czego zmierzam? Znaczy, chodzi mi o to, że w zasadzie mamy dzisiaj w Polsce do czynienia w jakimś sensie z rezerwą miejsc, rezerwą pracowników, ale jakby strukturalnie niedostosowanych jakby do potrzeb gospodarki. Znaczy one nie mają kwalifikacji, których oczekują przedsiębiorcy. A przedsiębiorcy przez wiele lat rynku, znaczy pracodawcy w Polsce nie inwestowali, ja mówię teraz oczywiście upraszczam, ale nie inwestowali w pracowników. Sami nie dokształcali jakby w swoich pracowników, bo to naprawdę wymaga
to rozumiem,
zmiany.
Że pewna forma przekwalifikowań, doskonalenia przykład, zawodowego. Tak. Trochę leży, tak? Chce pan powiedzieć?
Absolutnie tak. W szczególności, jeżeli mówimy o tych pracownikach o relatywnie najniższych, najsłabszych kwalifikacjach. I rzeczywiście to wymaga, to nie jest jakby proste, ja nie mówię, to się gdzieś tam powoli zaczyna zmieniać, ale to wymaga też tak naprawdę w praktyce zmiany relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Nie na takiej zasadzie, że potrzebujecie do dzisiaj, czy zabiorę, jutro ewentualnie zwolnię. Znaczy, jeżeli ktoś inwestuje, czy chce zainwestować ileś pieniędzy w jego kwalifikacje, to chce, żeby on został przez jakiś tam okres, ileś lat, więc to też wymaga jakby budowania takich bardzo, bardziej zrównoważonych jakby relacjach pomiędzy pracownikami. W szczególności to dotyczy, ja mówię, mniejszych podmiotów, małych, średnich podmiotów, gdzie rzeczywiście te relacje często przypominają jednak trochę takie te nasze folwarki, można powiedzieć, jakby z historii. Niestety, tak jest. I te przedsiębiorstwa w szczególności, one rzeczywiście nie mają łatwego sposobu na zatrudnienie czy na zastąpienie tych pracowników. Natomiast jedna rzecz jeszcze chciałem powiedzieć, a propos inwestycji, znaczy... Ja bym sceptycznie trochę podchodził do takiej ostrej tezy, że się nie inwestuje, bo nie ma rąk do pracy. Znaczy, ja bym powiedział, paradoksalnie, gdyby przedsiębiorcy widzieli, że jest rynek na ich produkty, a jedynym czy głównym ograniczeniem jest to, że nie mają rąk pracy, to w zasadzie można powiedzieć, że powinni inwestować większe pieniądze w automatyzację, w zastępowanie jakby pracowników. I to teoretycznie powinno pchać inwestycje do produktu.
Ale krótko.
Znaczy generalnie nie do końca się zgadzam z kolegą. To, co powiedział, że można zastąpić pracownika robotyzacją, oczywiście tak, ale to wszystko tak naprawdę sprowadza się do tego, że to można realizować w dużych przedsiębiorstwach. Natomiast jeśli mówimy o takim tym małym biznesie, o mikroprzedsiębiorstwach, tam niestety wymagane są, powiedzmy, samodzielność, wymagane są takie kompetencje, których po prostu dzisiaj na rynku jest bardzo trudno uzyskać i firma jedno, dwu, trzyosobowa nie będzie wprowadzała u siebie programu szkoleń, dokształceń i tak dalej, ponieważ no ona jest za mała, ona nie jest do tego predysponowana. Czyli ta odczuwalność braku rąk do pracy w dużych przedsiębiorstwach jest oczywiście zastępowana.
Panie prezesie, tylko jak mówiłem o tym systemie dokształcania, systemie szkoleń, to ona przecież jest w sferze publicznej. To tak. Tutaj powinniśmy domagać się od sfery, od administracji, nie wiem, publicznej, samorządowej, chyba najbardziej samorządowej w tym przypadku.
Tutaj problemów jest więcej.
Pewnego wyjścia do przedsiębiorców. Dziękuję bardzo serdecznie. Stanisław Szultka, ekonomista, i Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Dziękujemy. Byli gośćmi audycji Ludzie i Pieniądze. Nie skończyliśmy waszych myśli. Bardzo przepraszam, ale zbliża się godzina 11. Musimy kończyć naszą audycję. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Państwu także. Audycję realizowała Barbara Kopaczewska. Prowadził Jacek Naliwajek. Do usłyszenia.